Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ustawowe uregulowanie noszenia maseczek, zwiększenie liczby łóżek w szpitalach oraz wprowadzenie w wyższych klasach szkół podstawowych nauczania zdalnego lub hybrydowego to niektóre z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu przedstawił w Sejmie informację na temat stanu przygotowań rządu do walki z epidemią.
Premier wśród najważniejszych zasad walki z koronawirusem wymienił utrzymywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek, a także wentylowanie pomieszczeń. Zastrzegł jednocześnie, że należy liczyć się również z trzecią falą pandemii. Jako priorytety rządu Morawiecki wskazał ochronę służby zdrowia, ochronę seniorów, a także utrzymanie miejsc pracy. Politycy opozycji, m.in. szef PO Borys Budka oraz lider SLD Włodzimierz Czarzasty, zarzucali rządowi, że nie wykorzystał ostatnich miesięcy na przygotowanie się na jesienną falę wirusa, bo zajmował się wewnętrznymi rozgrywkami. Budka wskazywał, że Prawo i Sprawiedliwość już za poprzednich rządów doprowadziło do zapaści systemu opieki zdrowotnej. Na te zarzuty odpowiedział premier.
Partia Platforma Obywatelska to partia darwinizmu społecznego. To partia, która nie troszczyła się o słabszych, dla której programy społeczne, dla której dbanie o słabszych ludzi, o ludzi leczonych w szpitalach w godny sposób nie miało znaczenia. Przypominam strategię Arłukowicza, który mówił do wojewody właśnie o tym, żeby zamknąć 4 szpitale.
O podejmowanych działaniach mówił też w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski.
Jesteśmy po ciągłych tak naprawdę spotkaniach z wojewodami, ciągłych konsultacjach z dyrektorami szpitali. W najbliższym czasie ta baza łóżkowa, która na dzisiejszy dzień wynosi 17 100 łóżek, zostanie powiększona o mniej więcej 10 000 łóżek.
W Sejmie trwają prace nad tak zwaną ustawą covidową. Swoje projekty zgłosiły kluby opozycyjne, ale wiodąca jest propozycja PiS. Zakłada ona m.in. wprowadzenie tak zwanej klauzuli dobrego Samarytanina oraz wsparcie finansowe dla medyków walczących z pandemią. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W środę zakończyła się nowenna życia o mądrość i odwagę dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W modlitwę za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o dobry wyrok w sprawie tzw. aborcji eugenicznej włączyło się ponad 12 tysięcy Polaków. W czwartek, w liturgiczne wspomnienie świętego papieża Polaka, Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzeć wniosek o niezgodności z konstytucją prawa do zabicia dzieci chorych lub podejrzanych o chorobę. Środowiska pro-life od wielu lat wskazują, że przesłanka eugeniczna jest sprzeczna z prawem polskim. Powołują się m.in. na artykuł 38 ustawy zasadniczej, który zapewnia każdemu człowiekowi ochronę życia. Oprócz tego obrońcy życia odwołują się też m.in. do rozumu, mówi profesor Bogdan Hazan, ginekolog i położnik.
Bo jest czymś głęboko niewłaściwym, jeżeli my wskazujemy osoby słabe, które nie mają nic do powiedzenia, bo nie mogą mówić, znajdujące się na początku życia albo pod koniec swego życia. Jeżeli wskazujemy te osoby na śmierć, nie pytając, jakie jest ich zdanie. A więc powtórzę, rozum, po drugie emocje, wiara. Nie możemy uważać, że zabicie tego człowieka, morderstwo prenatalne jest dobrym sposobem na to, aby zaradzić problemowi. Nie można usuwać cierpienie, usuwając cierpienie razem z tym, który cierpi, albo z tą, która cierpi.
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego potwierdzająca niezgodność tzw. przesłanki eugenicznej z konstytucją ma ogromne znaczenie. To cywilizacyjna szansa dla naszej ojczyzny. Przesłanka ta pozwala na legalne zabijanie nienarodzonych chorych dzieci. W ubiegłym roku w polskich szpitalach abortowanych zostało ponad 1100 takich dzieci. Rolnicy z AgroUnii żądają spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak podkreślił lider tej organizacji Michał Kołodziejczak, protesty będą trwać do skutku. W Koszutach w Wielkopolsce droga została zablokowana m.in. balotami słomy. Podobne protesty odbywały się w środę w ponad 100 lokalizacjach w kraju. Protestujących chcą jasnej deklaracji, że tzw. piątka dla zwierząt zostanie odrzucona i nie będzie dalej procedowana. Michał Kołodziejczak zapewnia, że gospodarze cały czas są otwarci na dialog.
My nie odpuścimy. Mamy jasny warunek. Żądamy spotkania z premierem jak najszybszego. To on jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w kraju. Chcemy jasnej deklaracji. Piątka dla zwierząt będzie odrzucona. Będzie dalej procedowana, ani nie wyjdzie z zamrażarki ustawa odorowa. Jasno będą znakowane produkty w sklepach. Jest to dla nas bardzo ważne. O tym nie mówiliśmy. My nasze postulaty dopiero będziemy rozbudowywać. Dopiero wam je pokażemy. Ale musi być dialog. Tak jak mówię to bardzo często, jesteśmy w stanie przyjąć bardzo trudne decyzje rządu. Ale muszą być z nami skonsultowane. To muszą być nasze wspólne decyzje.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że prawdopodobnie na posiedzeniu w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się poprawkami Senatu do tzw. piątki dla zwierząt. Wśród 36 zmian, jakie do nowelizacji wprowadzili senatorowie, jest m.in. wyłączenie drobiu z ograniczeń dotyczących uboju rytualnego, a także wydłużenie o 2,5 roku wejścia w życie przepisów dotyczących zakazu hodowli na futra i o 5 lat wejścia przepisów dotyczących uboju rytualnego. Prezydent Polski Andrzej Duda powołał 4 nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nominacje otrzymali wicepremier Jarosław Gowin, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Prezydent wskazał, że zmiany mają charakter nie tylko personalny, ale również organizacyjny. Zaznaczył, że są one naturalnym następstwem przeprowadzonej rekonstrukcji rządu. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Rada Dialogu Społecznego ma stać na straży tego, by realizowana polityka służyła społeczeństwu.
To najlepiej możliwe jest właśnie na drodze dialogu, kiedy dyskutuje się na temat tych rozwiązań, które mają być wprowadzane, kiedy dyskutuje się na temat tych rozwiązań, które są planowane, które są pewnymi koncepcjami po to, by zasięgnąć od przedstawicieli związków zawodowych, od przedstawicieli pracodawców opinii na temat tego, czy dane rozwiązania są słuszne, czy spotkają się z akceptacją społeczną, czy będą rzeczywiście dobrze służyły rozwojowi Rzeczypospolitej od tej społecznej i gospodarczej strony patrząc, czyli dwóch niezwykle ważnych przestrzeni rozwoju kraju.
Prezydent dodał, że Rada odgrywa szczególną rolę w czasie pandemii, kiedy podejmowanie decyzji wymaga szybkiego i skutecznego współdziałania. Instytucja została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 roku. Jest platformą do dialogu i współpracy pracodawców, pracowników i strony rządowej. Unijni ministrowie rolnictwa osiągnęli kompromis dotyczący wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. W obradach w Luksemburgu ze strony Polski uczestniczył minister Grzegorz Puda. Resort rolnictwa poinformował, że zgodzono się m.in. na przeznaczenie minimum 20% środków z pierwszego filara na dobrowolne dla rolników praktyki agrotechniczne sprzyjające ochronie środowiska. Europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk wskazuje, że osiągnięty kompromis to dobry sygnał dla polskiego rolnictwa opartego na rodzinnych gospodarstwach.
Wcześniej te dopłaty były wypłacane w zależności od wielkości areału. No i mówiąc szczerze, te wielkie gospodarstwa, a w zasadzie przedsiębiorstwa rolnicze na tym systemie korzystały. No dość powiedzieć, że 80% dopłat trafiało do 20% gospodarstw. Wyjęcie właśnie tych pieniędzy na ekoprogramy daje szansę gospodarstwom mniejszym, jeżeli będą je realizowały, a to są proste rzeczy. Własna produkcja roślinna i w oparciu o to własna hodowla dostaną dodatkowe pieniądze, całkiem pokaźne za realizację takiego programu. Wreszcie ta produkcja zwierzęca w małych gospodarstwach zacznie się opłacać.
Osiągnięty kompromis pozwala na szybkie zakończenie uzgodnień z Parlamentem Europejskim i Komisją. W komunikacie ministerstwa zaznaczono, że dzięki temu rolnicy będą mieli zapewnioną ciągłość finansowania i pewność co do kształtu przyszłej wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Dyskusje wokół reformy toczyły się od połowy 2018 roku. Departament Stanu USA poszerzył sankcje na Nord Stream 2. Restrykcje obejmować będą też podmioty, które pomagałyby sprzętowo lub finansowo statkom układającym rurociąg na dnie Morza Bałtyckiego. Amerykański rząd jest przygotowany do wykorzystania wszystkich możliwości sankcyjnych, aby powstrzymać niemiecko-rosyjskie przedsięwzięcie. Eksperci spodziewają się, że kolejne kary zostaną uwzględnione w tegorocznej ustawie o autoryzacji obrony narodowej. Parlament USA powinien przegłosować ją do końca roku. Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, wskazuje, że Amerykanie podzielają stanowisko Polski w kwestii budowy Nord Stream 2.
Od dawna Polska prezentuje taki pogląd, że budowa rurociągu Nord Stream 2, czyli drugiej nitki rurociągu łączącego Rosję z Niemcami, nie ma charakteru biznesowego, tylko ma charakter typowo polityczny i ma niekorzystny wpływ zarówno na kwestie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, jak również ma niekorzystny wpływ na rynek energetyczny. I widzimy, że ta opinia jest nie tylko podzielana w Polsce, w wielu krajach naszego regionu, ale również w Stanach Zjednoczonych.
Gazociąg Nord Stream 2 jest gotowy w 94%. Od grudnia ubiegłego roku nie prowadzi się przy nim żadnych prac. Z łącznie 2460 km tworzących go rur trzeba ułożyć jeszcze 150 km. Prace mają przejąć dwa statki rosyjskie, ale według ekspertów nie posiadają one odpowiedniego wyposażenia. Ojciec Święty Franciszek, zwracając się do Polaków, nawiązał do obchodzonego w czwartek liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II. Jak zauważył, przypada ono w jubileuszowym roku setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Ojciec Święty tradycyjnie spotkał się w środę z wiernymi w Watykanie na cotygodniowej audiencji generalnej. Katechezę papież Franciszek poświęcił modlitwie z psalmami. Zwracając się do naszych rodaków, wskazał, że święty Jan Paweł II właśnie w medytacji psalmów codziennie kontemplował oblicze Boga.
Saluto cordialmente tutti i Polacchi.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jutro będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II w jubileuszowym roku setnej rocznicy jego urodzin. On, człowiek głębokiej duchowości, w modlitwie liturgicznej i w medytacji psalmów codziennie kontemplował promieniujące oblicze Boga. Zachęcał również wszystkich chrześcijan, by rozpoczynali każdy dzień uwielbieniem Boga, zanim wkroczą na nie zawsze proste drogi codziennego życia. Z serca Wam błogosławię.
W katechezie Ojciec Święty podkreślał, że psałterz jest wspaniałą szkołą modlitwy. Jak mówił papież Franciszek, kiedy się modlimy, wszystko nabiera głębi. Modlitwa uczy nas szanować Boga oraz istoty ludzkie. Równocześnie przestrzega nas wszystkich, abyśmy nie ulegali pokusie bezbożności, żyjąc i modląc się w taki sposób, jak gdyby Pana Boga nie było. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.